ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, rzeczywiście na dystans. Kłaniam się nisko, bo moim gościem z klubu Platformy, właściwie nie, z siedziby Platformy Obywatelskiej jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący tej partii. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niestety na dystans my, ludzie z Dolnego Mokotowa w Warszawie, nie lubimy dystansu.
To prawda, potwierdzamy. No ale, takie są realia. Realia są też, takie, że Platforma Obywatelska okazała się najwierniejszym sojusznikiem Jarosława Kaczyńskiego w ustawie o ochronie zwierząt. To piękne i rzadkie, przyzna pan.
No tak nie jest. Platforma składała własny projekt w 2017 roku. Wtedy PiS też próbował, też prezes próbował coś zrobić. Nadział się na blokadę we własnym klubie czy w otoczeniu politycznym. Więc jeżeli są propozycje dobrych rozwiązań, to można powiedzieć, że jesteśmy sojusznikami praw zwierząt, wrażliwości ludzi w tej sprawie.
No, matko, takie jak pan się boi tego, że raz w życiu mógłby być razem z Kaczyńskim po jednej stronie, no ale rozumiem.
Ale nie boję się. Jak jest to dobra strona, to i z prezesem Kaczyńskim można być. Natomiast wydaje mi się, że on we własnym obozie jest w jakichś opałach w tej sprawie, bo sposób pracy, to, że to jest na gwałt, szybko, że w nocy muszą być poprawki. Naprawdę ja nie widzę żadnego powodu, żeby nad tym spokojnie kilka tygodni nie popracować, wszystkich nie wysłuchać. Taka atmosfera oblężonej twierdzy rewolucji no jest tutaj absurdalna w tej sytuacji.
No dobrze, ale to całe zamieszanie przyniosło również efekty dość niespodziewane. Czy pan się również stęsknił za Renatą Beger w polityce?
No specjalnie za nią nie tęskniłem, bo jakoś nie zapamiętałem dobrych historii z nią związanych. Raczej jakoś tak mam w oczach to nagranie, gdy...
Nie, błagam, nie o oczach. O oczach nie rozmawiajmy. Ja nie wiem, co ma w oczach Renata Beger dzisiaj.
Tak, też pamiętam to stwierdzenie, natomiast pamiętam też, jak była nęcona, żeby przejść do klubu PiS-u.
Renata Beger teraz przyszła, nie przeszła, tylko przyszła do siedziby PiS-u i protestowała jako rolnik. Ale zostawmy panią Renatę. Serdecznie pozdrawiamy panią Renatę Beger. Rzeczywiście to człowiek się od razu poczuł młodszy. Ja w każdym razie poczułem się znacznie młodszy, jak zobaczyłem.
Może wrócą inne postaci jeszcze z przeszłości politycznej.
Myśli pan, że powinienem zobaczyć Bolka i Lolka, żebym się poczuł jeszcze młodszy?
Nie, ja mówię o polityce ostatnich 30 lat.
Dobrze, to teraz pytanie, pytanie poważne i pytanie polityczne. Ile warte są pańskie meble?
Nie mam pojęcia.
Ja pytam poważnie.
To nie są jakoś specjalnie nowe ani drogie meble. Więc nie wiem, no to zaskakujące.
No widzi pan, bo
pytanie,
na przykład meble Sławomira Nowaka są warte 4 miliony złotych. Z czego zdaje się po pół miliona miał w euro, pół miliona w dolarach, no i w złotówkach trochę.
Widziałem tę informację w mediach. Ja nie wiem, czy tak jest, bo adwokat w sieci zaprzecza takim informacjom. No nie podoba mi się to, że przez media takie informacje przechodzą, a nie ujawnia ich formalnie prokuratura.
No zaraz,
to ale... jest takie... No, kogokolwiek by to dotyczyło, czy Sławomira Nowaka, czy nie wiem, polityka z konkurencji, czy kogokolwiek. Nie powinno tak być, że najpierw coś jest w mediach, a potem...
A nie ma pan takiego wrażenia, panie pośle, bo ja
na sali sądowej.
Pytam pana o to akurat pana pytam o to, dlatego, że to pan mówił, kiedy zatrzymano Sławomira Nowaka w lipcu, że uważa go za uczciwą osobę. I teraz uwaga, cytat. Nie mam wątpliwości, że tak spektakularne zatrzymanie jest inspirowane politycznie. Tymczasem to inspirowane politycznie zatrzymanie doprowadziło do tego, że znajdujemy w mieszkaniach, tak, jeśli wierzyć CBA, w mieszkaniach Sławomira Nowaka 4 miliony złotych poukrywane w meblach. Znajdujemy dwa mieszkania, których nie pokazywał, każde po milion złotych i jakiegoś luksusowego, wypasionego Land Rovera, którego również nigdzie pan Nowak miał nie ujawniać. I no, wie pan, jak na uczciwego człowieka, to powiem tak, skromny, nie chciał się rzucać w oczy, prawda?
Przypomnę, w każdym takim przypadku obowiązuje domniemanie niewinności, dopóki sąd kogoś nie skaże i tak samo dotyczy to, nie wiem, polityków czy byłych polityków PiS-u, to samo bym o nich mówił, że dopóki sąd ich nie skaże, są niewinni. A mam wrażenie, że w tej sprawie są jakieś informacje w mediach. Znaczy, to mi przypomina takie perelowskie obrazki, gdy pokazywano w domach opozycjonistów jakieś sterty dolarów, czy lekarzy, którzy koniaki trzymają w mieszkaniach jako dowód rzekomego ich łapownictwa.
Jednak muszę powiedzieć, że pańska,
coś takiego, bo to jest
pańska lojalność
ludzi.
Mnie
Być
ujmuje.
Może okaże się on winny, ja tego nie wiem. Nie ale jest ja to rozumiem. Osoba, z którą miałem jakiś kontakt.
Panie pośle, ja rozumiem, to jest pański kolega,
z
różnych
rządów.
Proszę
bardzo, nie skazujmy medialnie kogoś w taki sposób.
To jest pański kolega z dwóch rządów, no, z dwóch rządów tego samego premiera, ale jednak, więc ja rozumiem. Nie ma pan takiego wrażenia, że tutaj jest jakiś kłopot, powiedziałbym, systemowy Platformy. No, wy musicie teraz bronić Sławomira Nowaka, musicie bronić przesympatycznego skądinąd Stanisława Gawłowskiego, no, ludzi, których sądy wsadzają do więzienia, do aresztu, żeby później nie było sprostowań, wsadzają do aresztu, którzy mają postawione zarzuty korupcyjne, a wy ich bronicie jak niepodległości.
Ja nie bronię jak niepodległości. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli sądy decydują o areszcie, to są poważne podstawy. Natomiast znam bardzo wiele sytuacji takich, nawet nie z mojego obozu politycznego, gdzie ludzie 7-8 lat jakby obrzuceni oskarżeniami czekali na uniewinnienie i tak naprawdę małym drukiem albo gdzieś na 17 stronie były informacje, że tak naprawdę są niewinni. No,
to jeszcze jedno pytanie, polityczne. Czy pan lubi funk?
No niespecjalnie, tak? Ja rozumiem,
zmierzam do tego,
że... Słucham trochę innej muzyki. Mój syn słucha takiej muzyki, rano do szkoły, więc mam pojęcie, co to jest za muzyka, ale wolę coś innego.
No dobrze, to zostawmy w takim razie funk. Nie zna się pan na funku, nie słucha... Ale jak to? No, ale Jamesa Browna pan nie słucha...
No nie.
Nie wiem, no.
Słucham RMF-u, a tu chyba takiej muzyki specjalnie
nie
ma.
Ja nie wiem, czy Janelle Monáe nie było w RMF-ie.
No może chyba, że dziś wieczorem. Tak raczej w tych głównych godzinach to chyba nie ma.
Nie wiem. Dobrze, zostawmy Janelle Monáe.
Ma pan redaktor szansę może zmienić muzykę i poprosić,
nie, proszę pana,
żeby coś takiego
puszczali. To byłaby katastrofa. Wystarczy, że doprowadzą do katastrofy przez 8 minut, to radio nie przetrwałoby więcej Mazurka. Zobaczymy, jak pan... Dobrze, obiecuję żadnej rozmowy o funku, ale o klubie tak. O klubie i o klubingu w Platformie Obywatelskiej na rmf24.pl i winteri.pl z niestrudzonym klaberem Tomaszem Siemoniakiem. Słuchaczy radia serdecznie. Słuchaczom dziękujemy i ich żegnamy.
Dziękuję bardzo.
Wie pan, teraz się ugryzłem w język, bo powiedziałem z niestrudzonym klaberem, ale pan właśnie chyba strudzony, bo jak słyszę, nie ubiega się pan o fotel przewodniczącego klubu, to ważne słowo dla Platformy, przewodniczącego klubu Platformy właśnie.
Ja powiedziałem przed kilkoma tygodniami, w jakich warunkach bym się ubiegał, w warunkach porozumienia wszystkich sił i środowisk w klubie, i wsparcia przewodniczącego Borysa Budki dla takiego porozumienia i mojej kandydatury. Poszło to wszystko inną drogą. Jest kilku kandydatów, wszyscy dobrzy, ciekawi. Ja mam co robić, jestem wiceprzewodniczącym Platformy, więc
ale nie ma pan
raczej
wrażenia,
to
ale
była dla mnie
pan powiedział, że wszyscy kandydaci są dobrzy i ciekawi.
A nie jakaś tutaj wielka ambicja. Ja tu mam co robić.
To kto jest tym kandydatem? My słyszeliśmy, tak naprawdę głównie mówi się o Cezarym Tomczyku, byłym rzeczniku rządu Ewy Kopacz.
Ja znam 4 kandydatury, właśnie Cezarego Tomczyka, posłanki Urszuli Augustyn, Arkadiusza Myrchy i Sławomira Neumanna. wszystkie dobre, wszystkie to są moje, to jest, znaczy koleżanka i trzech kolegów. Jest, i zobaczymy. Ja bardzo wierzę w demokratyczny wybór, to, że wybierzemy kogoś, kto jest najlepszy.
To jest właśnie cały, proszę Państwa, to, sekundę, bo ja to muszę to uczcić jakoś, to jest cały Tomasz Siemoniak w pigułce. My wszyscy na Dolnym Mokotowie tacy jesteśmy. Grzeczni,
o znajomych, zapraszamy na Dolnym Mokotowie.
Tak, o znajomych tylko dobrze. Wszyscy są wspaniali, ale jakby pan miał o dziwo jeden głos. Wie pan, tak się czasami zdarza, że mimo wielkich zasług dla Platformy dadzą panu tylko jeden głos. To na kogo pan będzie głosował w wyborach na szefa klubu?
Najpierw chcę się dowiedzieć, co mają do powiedzenia te osoby, jakie są ich propozycje.
Nie, pan już ich zna, pan wie, że to są świetni kandydaci.
No tak, ale to jest dla mnie jakby w tym momencie ciężki wybór, bo cała ta czwórka, znam te osoby bardzo dobrze, pracowałem z nimi i nie chcę w tym momencie, zwłaszcza jako wiceszef Platformy, w jakąkolwiek ze stron przesądzić. Nie jestem zdecydowany w tej sprawie i chcę rozmawiać, chcę posłuchać, jakie mają plany.
A nie ma pan takiego wrażenia, przepraszam, że tak naprawdę to wszystko jest już przesądzone, że to Cezary Tomczyk ma być szefem klubu, bo został namaszczony przez Borysa Budkę właśnie?
No nie został namaszczony, chyba że w ciągu ostatniej godziny. Wiem, że Borys Budka...
Nie wiem, co oni robili przez ostatnią godzinę.
Dobrze się wypowiada o Cezarym Tomczyku, współpracują. Natomiast sądzę, że ci pozostali kandydaci również pozostają w bardzo dobrych relacjach z Borysem Budką i w historii Platformy Obywatelskiej zdarzało się, że czasami nie wygrywał ten, który miał, jak to pan redaktor nazwał, namaszczenie, tylko decydowała demokracja i nic złego się nie działo. Mówię tutaj o wygranej Bogdana Zdrojewskiego, kiedyś popieranym przez Donalda Tuska, Zbigniewem Chlebowskim. Dawno temu to się wszystko oczywiście działo.
Oj tak, to rzeczywiście nie, to już niech pan tego nie przypomina, bo to najstarsi górale tego nie pamiętają.
Ugryzłem się w język
najstarsi
za
górale sudeccy, najstarsi górale sudeccy z Wałbrzycha tego nie pamiętają, a pan tak.
Ale to, a mają dobrą pamięć ci górale.
A widzi pan, to jest właśnie argument przeciwko panu, bo to się nagle okazuje, że po prostu pan jest 17 lat, bo ja to policzyłem, proszę pana, na paluszkach. 17 lat pan jest starszy od Cezarego Tomczyka, który też już, wie pan, takiej drugiej młodości, bo koleś dobiega 40, z naszego punktu widzenia, to dzieciak po prostu, no ale jednak.
Ale ja uważam i to obserwuję od lat, że w polityce PESEL nie ma dużego znaczenia. Znam dwóch polityków z tego samego rocznika, jeden uchodzi za młodego, drugi uchodzi za starego. Więc
a kogo tutaj... ma pan na myśli? Przepraszam. Nie, bo ty
nie chcę tutaj mówić po nazwiskach, bo co najmniej jednego z nich mogłoby to urazić.
Ale to jest zabawne,
a
wie pan,
bo... są w tym samym wieku.
Rocznik 72, to są panowie lat 48 i zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Andrzej Duda uchodzą za młokosów. Więc wie pan, może jednak nie wszystko... dla nas stracone. No, jeżeli oni są młodzi, to i my damy radę. No.
Spójrzmy na Stany Zjednoczone, gdzie dwóch bardzo energicznych 70-parolatków rywalizuje o prezydenturę i nikogo to nie oburza. No, są różne fale. Był szok w Stanach, kiedy młody Kennedy został prezydentem. Wydawało się, że to przedszkolak zostaje tym prezydentem. Był Clinton, był Obama, byli młodsi, byli starsi, był Ronald Reagan. Więc to jest taka zawsze mieszanka w polityce starszych,
to wracamy
młodszych.
Wracamy do Polski.
A 37-8 lat to już naprawdę jest poważny wiek. Można mieć tutaj sporo doświadczeń.
No dobrze, ale...
A czasem może mieć ktoś lat 60 i... no nie być dojrzałym człowiekiem. Znam takie przypadki też.
To zostawmy niedojrzałych 60-latków. Ja zadam pytanie poważne. Może raz pan coś odpowie, bo na razie to się przekomarzamy i tak sobie gaworzymy. A ja niczego, mam takie przynajmniej poczucie, jeszcze od pana nie usłyszałem, ale może mi pan powie, dlaczego na posiedzeniu klubu, to nie jest żadna tajność, ja nie odkrywam tutaj żadnych sekretów, nie zdradzam, był na posiedzeniu klubu parlamentarnego, podkreślam, parlamentarnego, był Rafał Trzaskowski. Ja rozumiem, że on lubi kluby, no ale jednak parlamentarzystą nie jest.
No był specjalnie zaproszonym gościem, dlatego że po wyborach prezydenckich tak naprawdę nigdy takiego zebrania nie mieliśmy. On po prostu chciał podziękować wszystkim za zaangażowanie i pracę. Ludzie też mu chcieli podziękować. Tutaj nie było jakby żadnego drugiego dna. Znaczy,
nie,
wszyscy
nie,
uważają
nie
za
o tym, Rafał
kogoś
Trzaskowski
z nas.
Nie
niedawno był członkiem
Solidarności.
Klubu, był posłem.
Panie pośle, czy Rafał Trzaskowski nie opowiadał wam o swoim pomyśle swojego ruchu, który już, którego nazwa Nowa Solidarność krąży od dawna?
Odpowiadał, bo była taka sekwencja, że kilka osób zadało mu pytanie, między innymi o to, więc odpowiadał.
No dobrze, ale i co bym powiedział? Pytam
mówił to, co mówi na ten temat w mediach, jaką ma wizję tego. Tutaj nie było żadnych, zresztą na tym posiedzeniu klubu no nie było, było ze 150 osób, więc to prawie że publiczne spotkanie, więc żadnych jakichś tajemnych scenariuszy nie zdradzał,
panie pośle, jak to ale sobie ja nie, wyobraża. Ale panie pośle, ja nie pytam mówił, o to, bo pan myśli od razu, że ja próbuję wyciągnąć jakieś tam nielegalne... Ja próbuję się dowiedzieć, a mam wrażenie, że nie tylko ja. No, jeżeli o coś chodzi w polityce, to chcemy wiedzieć o co. Jeżeli wiceprzewodniczący partii, przypominam, że Rafał Trzaskowski wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej ciągle jest, zakłada duży ruch społeczny, no to rodzi się proste pytanie, czy on ma być zamiast Platformy, czy ma być jej przybudówką bezpartyjną. Jak to ma działać? Proszę mi to wyjaśnić.
Mimo, że też jestem wiceprzewodniczącym Platformy, tak jak Rafał Trzaskowski, no to nie czuję się tutaj jakoś rzecznikiem tego nowego ruchu i wiem, że on ma jak najlepsze intencje i bardzo wyraźnie mówi o tym, że to nie ma być konkurencja dla partii, że to jest pomysł dla ludzi, którzy nie chcą działać w partiach. Partie są nielubiane w Polsce i jest wiele osób takich, które głosowało na Rafała Trzaskowskiego w lipcu, a nie widzą się w jakiejś działalności partyjnej, źle im się ona kojarzy, więc on ten ruch wyobraża sobie i tak mówi, jako taką sumę pewnych obywatelskich inicjatyw w różnych kwestiach, różnych tematach, z taką opcją, że jak ktoś chce być w polityce, być radnym, czy posłem, czy ministrem, no to powinien wstępować do partii i po stronie opozycyjnej tutaj jest duży wybór ideowo, życiorysowy, można przystąpić do partii, której się chce. To nie jest łatwa rzecz. To nie jest tak, że jest jakiś precedens, jak taki ruch powinien
dobra, ale
powstawać,
bo
tutaj mamy różne doświadczenia
z przeszłości. Ruch, bo tak
więc
naprawdę...
wydaje mi się, i to powiedziałem na tym posiedzeniu klubu, że bardzo uczciwie Rafał Trzaskowski to wszystko przedstawia, bo nie pręży się na to, że to będzie jakiś masowy ruch społeczny, a i nie mówi, że to będzie jakaś kolejna
zaraz,
partia
to miał
czy
być
konkurencja.
Masowy ruch społeczny. Bardzo przepraszam, nazwa Nowa Solidarność. Przypominam, że Solidarność, gdy powstawała, miała 10-12 milionów członków. Ja rozumiem, że no, nie chcieliście w najśmielszych pewnie nawet oczekiwaniach zebrać 10 milionów członków w Nowej Solidarności. No niemniej jednak to miał być masowy ruch. I pytanie jest zasadne, ale skoro pan mówi, że pan nic nie wie i mam pytać Rafała Trzaskowskiego, to ja rozumiem.
No ja nie mówię, że nic nie wiem, natomiast to znaczy, on to, jest
to
kreatorem.
To pan mówi wiem, ale nie powiem
tutaj
w takim razie.
To wszystko będzie robił, więc najlepiej jego pytać po prostu o to, no bo
to do pana tylko,
mówię,
to do pana tylko
nie jestem nawet jakoś specjalnie upoważniony do tego, żeby tutaj o jakichś planach mówić. Dużo rozmawiamy ostatnio z Rafałem Trzaskowskim, bardzo kibicuję jemu, mam ogromny podziw dla jego wyniku wyborczego, natomiast to jest jego inicjatywa,
a to mam
nie
do pana
Platformy.
Serio pytanie. Rafał Trzaskowski jest, jak pan powiedział, przypomniał, wiceszefem partii. Ja też o tym wspominałem. Jaka jest rola, oprócz formalnej, jaka będzie rola Rafała Trzaskowskiego w Platformie Obywatelskiej teraz? Czyli w czasach opozycji. Kim on ma być?
No jest przede wszystkim prezydentem Warszawy i myślę, że tutaj w ostatnich tygodniach rzeczywistość boleśnie to wszystkim, szczególnie jemu, przypomniała i ja uważam, że jakby niezależnie tutaj od jego działalności w Platformie, od projektu Nowego Ruchu, mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Dolnego Mokotowa oczekują prezydenta, który na 100% działa w mieście.
Dobrze, to teraz ja spróbuję przetłumaczyć,
natomiast
na polski
na pewno
to, co powiedział Tomasz Siemoniak.
Dalej Platformy, zdecydowanie.
To Tomasz Siemoniak, proszę państwa, dzisiaj jednak powiedział w sposób bardzo taki zaowalowany dwie rzeczy. Żadnego wielkiego ruchu Nowej Solidarności nie będzie. To ma być takie sobie tam nie bardzo wiadomo co. I druga rzecz, na pytanie o to, jaka będzie rola Rafała Trzaskowskiego, pan Tomasz Siemoniak odsyła Rafała Trzaskowskiego do tego, żeby się Warszawą najpierw zajął, a później to pogadamy. Pan tego
nie, 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 ja pan wiem, redaktor pan bardzo grzecznie. Byłby słabym, przepraszam, rzecznikiem, choć bardzo pana redaktora lubię, bo...
Bo byłbym szczery, ja wiem, to
w taki sposób oddał moje słowa, które dobrze brzmią, ale nie do końca odpowiadają
ja
intencjom.
Ja wiem, to straszna cecha. Ja bardzo pana przepraszam.
Rafał Trzaskowski chce, aby ten ruch nie był konkurencją dla partii politycznych. Czy będzie masowy? Nikt z góry nie założy, czy ruch będzie masowy, czy nie. Dobra. Ja bym życzył sobie, żeby był masowy, ale tego nie wiemy. Ale a ja Warszawą rozumiem, się ale zajmuje, nie... bo gdy doszło do awarii czajki, do awarii kolektora, to zostawił sprawy ruchu, zostawił sprawy Platformy oczywiście też i się zajął swoją podstawową pracą. I myślę, że to wszyscy doceniamy.
Koniec, kropka, temat zamknięty. Pytanie zasadnicze jest takie. Skoro syn słucha Fanku, co jakoś mi się nie wydaje jednak. I przepraszam, pański syn ile ma lat?
11.
Nie, 11-latek nie słucha Fanku.
Pan... Słuchamy, powiedziałem, słuchamy jadąc do szkoły, a to trochę schodzi czasu i słuchamy rozgłośni, w której tego Fanku jest dużo, dlatego nie było to dla mnie jakieś zaskoczenie, dobrze, co to w ogóle jest, mimo że sam tego to z czego, własnego wyboru nie słucham.
A czego pan słucha z własnego wyboru? Oprócz oczywiście RMF-u i oprócz słuchania żony i mamy. To czego pan słucha z własnego wyboru?
No, różnej muzyki, takiej, która kiedyś była nazywaną piosenką autorską, piosenką literacką, jakoś tak w tych
o
obszarach.
Matko, to co to?
Jak mam, może to brzmi strasznie staroświecko, ale nie wiem, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta,
nie, czy Ewa Demarczyk, to był szacun.
To są Simon & Garfunkel, jeżeli wyjść za granicę. No, może to są tradycyjne bardzo gusty, ale cieszę się, że córka, która jest starsza o kilka lat od syna, na przykład bardzo lubi Abbę i że może takie trendy po prostu wracają. Nie jestem jakimś wielkim fanem.
Jak widzicie państwo,
muzyki,
na Dolnym Mokotowie mamy również ciężkie przypadki. No. Abba.
I bardzo lubię słowa w piosenkach, tak? Znaczy lubię wiedzieć, co jest w treści.
To wie pan, to ja też i dlatego na przykład wielu polskich wykonawców nie mogę słuchać, bo ja nie rozumiem.
No właśnie.
Ale są te... No dobrze, ale jak pan lubi tekst, no to i po angielsku, jak rozumiem, pan się porusza, no bo słucha pan Simona i Garfunkla, chociaż to już straszne starocie przecież, no to jednak ciągle śpiewający i wydający nową płytę w tym roku Bob Dylan.
No tak, no to są tacy blues, giganci, którzy no wszyscy znają, też słucham i tutaj to jest jasne, że nawet tutaj te perturbacje noblowskie nie zmieniły, nie przesłoniły jakoś jego wielkości. No są takie wspaniałe, długie kariery, są wspaniałe piosenki pod względem tekstu, które są po prostu poezją i jakby zostaną na zawsze, to znaczy to nie są takie piosenki wakacyjne,
ale nie będzie
sezonu,
pan
tylko takie, które
nie będzie pan teraz śpiewał,
zostają.
Bo minister Szumowski grał, a pan, a propos, a pan gra na czymś?
Nie.
Pan był przystojny, więc pan nie musiał grać na gitarze, żeby wyrywać dziewczyny. Tak, ja to rozumiem.
Minister Szumowski chyba też nie może narzekać.
Nie, musiał grać na gitarze. Wie pan, on ma naprawdę ma uroczą żonę, więc rozumiem, że musiał sporo grać i chyba nie najgorzej, skoro udało mu się jakoś ją przekonać do siebie.
Zazdroszczę mu tej umiejętności, bo to było coś fantastycznego, gdy w towarzystwie się pojawiał ktoś z gitarą.
Nie, ale wie pan co, ale to powinien pan powiedzieć, to nie było fantastyczne. Z pańskiej perspektywy to było dramatyczne, bo to od razu taki gość przykuwał uwagę dziewczyn.
No tak, więc dlatego poszedłem do polityki, żeby może właśnie tą polityką i władzą, nie umiejąc grać na gitarze, kogoś przyciągać do siebie.
Ale udało
jakoś
się.
Wyborców
ma pan,
przyciągam.
Ma pan piękną, nie
natomiast
tam wyborca,
bardzo zazdroszczę
ma pan piękną
wszystkim
żonę,
tym, którzy
no
potrafią grać.
Ma pan piękną, przesympatyczną żonę, więc rozumiem, że się jakoś udało bez gitary.
No tak.
Drogi sąsiedzie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę online. Mówię drogi sąsiedzie, chociaż nie jesteśmy tak bezpośrednimi sąsiadami, no ale my tam na tym Dolnym Mokotowie, proszę państwa, to żyjemy jak w jednej wsi. My tam się wszyscy znamy, więc to tak po prostu. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Bardzo dziękuję.